Dom wydawniczy Rafael zaprasza do wysłuchania książki Marka Balona pod tytułem Ksiądz Piotr Skarga. Mała biografia. Czyta Bogumiła Kaźmierczak. Marek Balon. Ksiądz Piotr Skarga. Mała biografia. Rozdział pierwszy. Rok księdza Skargi. 27 września 2012 roku minie 400 lat od śmierci księdza Piotra Skargi, najsłynniejszego polskiego kaznodziei. W związku z tą okrągłą rocznicą Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2012 rokiem księdza Piotra Skargi. Ta ze wszech miar słuszna inicjatywa polskiego parlamentu spotkała się z życzliwym przyjęciem nie tylko wśród osób, którym idee księdza Skargi są szczególnie bliskie. Chodzi wszak o upamiętnienie wielkiego patrioty, filantropa, wizjonera, błyskotliwego mówcy, gorliwego kapłana, a także autora Żywotów Świętych, najpoczytniejszego dzieła polskiej literatury, na którym wychowały się miliony Polaków, które odegrało ogromną rolę w krzewieniu polskości w okresie zaborów, ocaliło rzesze rodaków przed wynarodowieniem i zaszczepiło przywiązanie do wiary katolickiej. Trudno przecenić zasługi księdza Piotra Skargi dla ojczyzny, narodu i kościoła. Tym większe zdumienie budzi fakt, że po uchwale sejmowej o ustanowieniu roku księdza Skargi podniosły się głosy protestu. Z początku nieśmiałe, z czasem świadomie nagłaśniane przez dominujące w kraju liberalno-lewicowe media przybrały charakter histerycznej nagonki. Przeciwko uchwale polskiego parlamentu jako pierwsze zaprotestowały środowiska polskich protestantów, argumentując, że sławny kaznodzieja był wrogiem tolerancji religijnej i zwolennikiem państwa jednowyznaniowego. Stosując podobną logikę, naród polski w ogromnej większości katolicki nie mógłby uhonorować żadnego zasłużonego w przeszłości kapłana. Nie można bowiem postaci z minionych epok poddawać osądowi według współczesnych kryteriów. Działając w ten sposób, można oczernić nawet największych bohaterów. W tym kontekście trudno nie oprzeć się wrażeniu, że grupy polskich protestantów, kontestując prawo narodu polskiego do uczczenia pamięci księdza zasłużonego dla polskiej historii i kultury, wykazały się sporym nietaktem wobec większości katolickiej, a nawiązując do słów pewnego polityka, straciły doskonałą okazję do zachowania milczenia. Nawet oceniając księdza Skargę według teraźniejszej wrażliwości, trudno dopatrzyć się w nim jakiegoś zacietrzewienia czy fanatyzmu. W walce z innowiercami nie używał oręża, lecz słowa, którym władał w sposób niezrównany. Miłość bliźniego, szacunek dla każdego człowieka nie były dla niego pustymi słowami. W swoich kazaniach używał ostrego, bezkompromisowego języka, ale zawsze podkreślał, że to herezja jest złem, a nie ludzie ją wyznający. Zapewne stanowisko środowisk protestanckich nie zostałoby w społeczeństwie polskim zauważone, gdyby wpływowe media nie nadały tej sprawie rozgłosu. Oczywiście uchwała Sejmu RP została potępiona w czambuł, posłom zarzucono ignorancję, a z księdza Skargi zrobiono drugiego Torquemadę. Przez kilka dni medialnym bohaterem był pewien czarnoskóry poseł Platformy Obywatelskiej, który głosował przeciwko uhonorowaniu księdza Skargi. Choć jego argumentacja stanowiła klasyczny wytwór politycznej poprawności, nie przeszkodziło to jednak reporterom komercyjnych stacji telewizyjnych przedstawiać go jako sumienie polskiego parlamentu, jedyny głos rozsądku i przeciwstawiać reszcie posłów. Doszło nawet do tyleż kuriozalnych, co żałosnych scen, jak niektórzy posłowie kajali się przed kamerami za poparcie uchwały upamiętniającej księdza Skargę. Czy ksiądz Piotr Skarga naprawdę był przeciwnikiem tolerancji? Bez wątpienia tak. Dla niego tolerancja religijna w Rzeczypospolitej, zatwierdzona prawnie w 1573 roku aktem Konfederacji Warszawskiej, była czynnikiem osłabiającym tak Kościół, jak i ojczyznę. Trzeba pamiętać, że dla większości obywateli Rzeczypospolitej obojga narodów tolerancja religijna nie była żadną wartością, lecz smutną koniecznością. Z czasem w polskiej literaturze z XVI-wiecznej tolerancji i hasła państwo bez stosów uczyniono narodowy mit i powód do dumy. Warto jednak zastanowić się, czy tolerancja była produktem zalet czy wad Polaków, czy wynikała z siły czy słabości państwa polskiego. Królowie z dynastii Jagiellońskiej, choć nie należeli do wybitnych władców, to jednak zdawali sobie sprawę, że wielowyznaniowość umacnia tendencje odśrodkowe, rodzi niepożądane partykularyzmy, osłabia państwo i autorytet władzy. Zygmunt Stary próbował surowymi nakazami powstrzymać rozwój reformacji w Polsce, ale jego władza okazała się za słaba. Zygmunt August, dla ratowania jedności religijnej, gotów był nawet pójść drogą Henryka VIII i ustanowić w Polsce Kościół Narodowy. Napotkał jednak zdecydowany opór szlachty, zarówno katolickiej, jak i dysydenckiej, obawiającej się wzrostu władzy monarszej. Rozprzestrzenianie się wyznań protestanckich w Polsce i na Litwie było w dużej mierze spowodowane słabością władzy. Należy pamiętać, że ostatnim naturalnym władcą Królestwa Polskiego, któremu tron należał się z racji urodzenia, a nie z woli poddanych, była królowa Jadwiga Andegaweńska. Jagiellonowie byli tylko królami wybieralnymi, stąd ich słaba pozycja w Królestwie Polskim. Poczynając od Jagiełły, każdy kolejny król jagielloński hojnie obdarowywał stan szlachecki przywilejami, chcąc w ten sposób przedłużyć panowanie dynastii w Polsce. Taka polityka wyrządziła niepowetowane straty państwu polskiemu, osłabiając władzę centralną i burząc równowagę stanową. Szlachta przyzwyczaiła się, że może stawiać władcy warunki. Pilnie strzegła wywalczonych przywilejów i nie przepuściła żadnej okazji, by zdobyć kolejne. W reformacji duża część szlachty widziała szansę na dalsze uniezależnienie się od władzy centralnej. Szczególnie nęcąca była perspektywa wypowiedzenia posłuszeństwa królowi z pobudek religijnych, do czego wzywali kalwiniści, a także możliwość zaprzestania płacenia kościołowi dziesięciny. Myślenie kategoriami interesu państwa schodziło na dalszy plan. Liczyło się głównie zabezpieczenie własnej pozycji. Taka postawa była w XVI wieku dość powszechna i nie ominęła nawet najwybitniejszych ludzi tamtych czasów. Przykładem niech będzie kanclerz Jan Zamoyski, postać skądinąd bardzo zasłużona, który jednak z powodów czysto egoistycznych zafundował Polsce fatalną w skutkach wolną elekcję. Innym przejawem niepaństwowego myślenia był irracjonalny lęk szlachty przed choćby niewielkim usprawnieniem władzy królewskiej, zawsze doszukującej się w tego typu działaniach zamachu na złotą wolność szlachecką. Tak więc XVI-wieczna tolerancja religijna w Polsce była efektem patologii polskiego systemu państwowego, słabości władzy królewskiej i złotej wolności szlacheckiej. Ksiądz Piotr Skarga miał pełne podstawy intelektualne i moralne prawo do krytyki tak ukształtowanej tolerancji. Na przełomie XVI i XVII wieku, bazując na potencjale z przeszłości i wykorzystując słabość sąsiadów, Rzeczpospolita wydawała się znajdować u szczytu swej potęgi. Ksiądz Skarga nie dał się zwieść tej pozornej wielkości i trafnie diagnozował, że państwo polskie toczy poważna choroba, która nieleczona doprowadzi z czasem do tragedii. Jego głos w tamtych czasach był odosobniony, ale grzmiał potężnie, mącąc spokój szlacheckiej elity. Domagał się rozpoczęcia natychmiastowej kuracji, przede wszystkim wzmocnienia władzy królewskiej, ograniczenia przywilejów szlacheckich, zaprzestania dyskryminacji stanu mieszczańskiego i chłopskiego, zwiększenia liczebności wojska i zapewnienia dominującej pozycji w państwie wyznaniu katolickiemu. Postulaty te przysporzyły wybitnemu kaznodziei wielu wrogów w obrębie stanu szlacheckiego, szczególnie w środowiskach dysydenckich. Wytykano mu plebejskie pochodzenie i oskarżano o spisek przeciwko złotej wolności szlacheckiej. O zbawiennych radach księdza Skargi przypomniano sobie dopiero w okresie Sejmu Wielkiego, ale było już za późno na ratowanie ojczyzny. Jednakże dzieła królewskiego kaznodziei nie poszły w zapomnienie wraz z upadkiem Polski. Odżyły i cieszyły się wielką popularnością w okresie zaborów, kształtując narodową świadomość. Wpływ twórczości księdza Skargi na umysły XIX-wiecznych Polaków da się porównać jedynie z oddziaływaniem poezji Mickiewicza czy powieści Sienkiewicza. Człowiek tak zasłużony dla ojczyzny, kultury i języka polskiego z pewnością zasługuje na specjalne upamiętnienie w postaci sejmowej uchwały o ustanowieniu Roku Pamięci. Wszyscy przeciwnicy tej słusznej idei zwyczajnie się kompromitują. Tylko ktoś niepoważny może kwestionować prawo większości narodu do godnego uczczenia 400-lecia śmierci księdza Piotra Skargi.